Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy rozpoczynają kampanię informacyjną m.in. dla frankowiczów. My porozmawiamy o pomocy państwa dla kredytobiorców. Bydgoszcz znalazła się w pierwszej 20 powiatów w kraju z najniższą stopą bezrobocia. Czy jest granica, poza którą niskie bezrobocie przestaje być korzystne? O to także dziś zapytam. Solidarność coraz bardziej naciska na wprowadzenie przepisów zakazujących handlu w niedzielę. Rząd wycofał się z pomysłu jednolitego podatku. Czy zwyciężyła polityka, czy ekonomia? Między innymi o tym w naszej audycji. To jest Regionalny Punkt Widzenia. W studiu eksperci dr Michał Buszko, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu w Bydgoszczy, ale w studiu w Toruniu dr Jarosław Oczki, także Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczyna się właśnie ogólnopolska akcja informacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego, która ma pomóc głównie frankowiczom w dochodzeniu swoich praw przed sądem. Eksperci będą dyżurować w największych miastach. W Bydgoszczy taki dyżur planowany jest 20 stycznia. Przy tej okazji porozmawiajmy o tym, czy państwo, a jeśli tak, to w jakim wymiarze w ogóle powinno pomóc kredytobiorcom frankowym. W Sejmie od października są 3 projekty ustaw. Zanim konkretnie o zapisach, to pytanie otwarte. Czy panu zdaniem taka specjalna ustawowa pomoc powinna być ze strony państwa, czy jednak droga sądowa byłaby tą właściwą? Doktor Michał Buszko.
No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że problem kredytów frankowych jest problemem bardzo złożonym i nie ma prostego rozwiązania dzisiaj tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja kredytobiorców frankowych jest bardzo różna. Wszystko zależało tak naprawdę od tego, kiedy taki kredyt był zaciągany i przy jakim kursie początkowym, bo po prostu to determinowało kwotę zadłużenia, która jest dzisiaj po prostu do spłaty.
Pan mówi, sytuacja różna, to znaczy, że są kredytobiorcy, którzy świetnie sobie radzą?
Mówimy tutaj o sytuacji takiej, kiedy zaciągnięcie kredytu frankowego daje osobie, która taki kredyt zaciągnęła, większe daje korzyści na tle kredytu zaciągniętego w polskich złotych. Czyli gdyby porównać dwóch kredytobiorców, którzy zaciągali kredyt frankowy i kredyt złotowy, to ten, kto zaciągnął kredyt frankowy, dokonał mniejszych spłat w tym samym czasie niż kredytobiorca w polskich złotych. Oczywiście wszystko zależy od momentu, kiedy ten kredyt był zaciągany, czyli zwłaszcza tak naprawdę od kursu walutowego. W najgorszej sytuacji jest grupa kredytobiorców, którzy zaciągali te kredyty w roku 2008, czyli mówimy tu przede wszystkim o tych miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień. Jeżeli ktoś zaciągał kredyt na przykład w roku 2009 już, czyli luty, marzec, kiedy frank był drogi, to takie osoby dzisiaj na tych kredytach cały czas mają korzyści, czyli lepiej wychodzą niż osoby, które miały kredyty zaciągnięte w tym czasie w polski złoty.
Czyli jeśli ta grupa nie jest jednolita, to w ogóle ustawowa pomoc jest możliwe?
To znaczy się, problem jest o tyle złożony, że ja generalnie jestem nie do końca przekonany, czy pomoc wszystkim kredytobiorcom tutaj frankowym jest uzasadniona. Dlatego, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwiema rzeczami. Po pierwsze, oczywiście nastąpił znaczący wzrost kursu franka, który wpłynął na wzrost raty kredytów, ale z drugiej strony bardzo silnie obniżyło się oprocentowanie tego franka, więc można powiedzieć, te dwa ryzyka, one się po części zniosły. I wzrost raty kredytu frankowego, pomimo tego, że frank zdrożał ponad 100%, wzrost raty wynosi w zależności od momentu, kiedy ten kredyt był zaciągany, średnio około 15% do 30%. Są też osoby, które dzisiaj na przykład płacą pomimo tego drugiego franka raty kredytów mniejsze niż w momencie, kiedy ten kredyt był zaciągany, czyli na przykład w roku 2011. Dlatego pomoc wszystkim moim zdaniem nie do końca jest uzasadniona, dlatego że z drugiej strony mam też kredytobiorców w polski złoty, którzy zaciągali kredyty pomimo tego, że kredyty frankowe były bardziej opłacalne, na przykład w roku 2007 i 2008, i oni wtedy mieli drogo, teraz mają tanio. Więc mamy dokładnie odwrotny układ, czyli ci, którzy mieli kredyty frankowe zaciągnięte, najpierw mieli tanio, teraz mają drożej, natomiast kredytobiorcy w polskich złotych mieli kiedyś drożej, teraz mają taniej. I pytanie, czy sprawiedliwie wobec chociażby tych kredytobiorców w polskich złotych będzie pomoc frankowiczom. Natomiast dodam jedną kluczową kwestię, która musi tu być rozstrzygnięta bezwzględnie. Bezwzględnie, jeżeli chodzi o frankowiczów, należy przygotować pomoc dla tych osób, które z przyczyn losowych nie będą w stanie kredytu spłacać. Dlaczego? Dlatego, że przeliczając zadłużenie frankowe na polskie złote dzisiaj po kursie tym, który mamy, czyli to jest około 4,12 zł, w tym momencie takie zadłużenie kredytobiorcy przeliczone po tym kursie, jeżeli staje się wymagane, czy bank wymaga natychmiastowej spłaty, praktycznie doprowadza klienta do bankructwa. I tym osobom, którym z jakichś przyczyn losowych nie uda się tych kredytów spłacić, tym osobom bezwzględnie należy pomóc. Natomiast pytanie, czy pomagać wszystkim w sytuacji, kiedy kredyty frankowe są w tym momencie najlepiej spłacalnymi kredytami w Polsce, no jest dyskusyjne.
W Sejmie są trzy projekty ustaw, najbardziej zbliżone do oczekiwań frankowiczów. Jest projekt Kukiz 15, zakładający, że banki będą przeliczać kredyty walutowe, tak jakby od początku były kredytami złotowymi. To byłoby do udźwignięcia dla systemu, dr Jarosław Oczki.
Wydaje się, że takie rozwiązanie jest nieracjonalne i niemożliwe wręcz ze względu na koszty, które trzeba byłoby ponieść. Te osoby, które zawierały te umowy kredytowe przy kursie 2 złote za franka, około 2 złote, a to jest bardzo duża część tych kredytów. 1/3 kredytów frankowych została udzielona w 2008 roku właśnie, w tym najgorszym, kiedy kurs franka był bardzo niski. Właściwie wrócenie do tego stanu, że te kredyty teraz miały być przeliczone po kursie 2 złote, spowodowałoby ogromne straty w systemie bankowym, szacowane na kilkadziesiąt miliardów złotych, także jest to niemożliwe rozwiązanie. Także tutaj musimy zapomnieć o tego typu rozwiązaniach. Tutaj zgodziłbym się z moim przedmówcą, z doktorem Buszko, właśnie, że należy skupić się na pomocy szczególnie osobom, które mają problem z regulowaniem zobowiązań wynikających z kredytów frankowych. Tylko tym osobom, pomoc powinna być skierowana tylko do tych osób, które mają problemy, właśnie ze względu na to, że nie jest w sytuacji kredytów frankowych w wielu przypadkach możliwa sytuacja, że jeżeli ktoś nie jest w stanie obsługiwać tego kredytu, to doprowadza jakby do takiej sytuacji zerowej, że pozbywa się nieruchomości i za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości reguluje kredyt, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia z dwoma trendami, stąd ten duży problem frankowiczów, że po pierwsze kurs franka poszedł o ponad 100% do góry, w związku z czym kredyt denominowany w złotych jest wyższy o 100%, ale jednocześnie ceny mieszkań zaczęły spadać, tak, w stosunku do roku 2008. Także tutaj to zabezpieczenie tego kredytu automatycznie jest znacznie niższe i sprzedaż nieruchomości nie rozwiązuje sprawy, tak? Czyli być może jednym z rozwiązań tego pakietu pomocowego dla frankowiczów powinno być i też wiem, że takie rozwiązanie jest rozważane, żeby po prostu umożliwić sytuację w niektórych przypadkach przynajmniej, żeby na podstawie pozbycia się nieruchomości, tak, na rzecz banku, można było ten kredyt uznać za uregulowany. Chociaż to też generowałoby ogromne koszty po stronie systemu bankowego.
Na stole jest też prezydencki projekt, który zakłada zwrot frankowiczom części spreadów, czyli różnic pomiędzy kursem waluty w banku, a kursem Narodowego Banku Polskiego. Zwrot należałby się tylko do kredytu do 350 tysięcy złotych na osobę, a banki mogłyby odliczyć sobie 0,5% różnicy kursowej jako uzasadnioną prowizję. To byłoby do udźwignięcia? Michał Buszko.
Znaczy, tutaj, jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach, to one już na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane, prawda, że wprowadzamy pewne ograniczenia. Jeżeli pomagamy, to albo wszystkim, albo nikomu, dlatego że no, wprowadzanie tutaj rozwiązań dotyczących spreadu, po pierwsze, moim zdaniem kłóci się trochę z zasadą, że prawo nie działa wstecz. Jeżeli już pomagać, no to nie naruszajmy tej zasady, że zmieniamy coś, co było. Ja rozumiem, że, bo to jest problem, to oczywiście nie można od tego uciekać. Problem spreadu w przypadku kredytów walutowych, dlatego że spread, czyli różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem skupu waluty w wielu bankach były olbrzymie i moim zdaniem nieuzasadnione, jeżeli chodzi o rzeczywiste koszty obrotu walutami w bankach. Natomiast no, już w 2011 roku mieliśmy przecież ustawę tak zwaną antyspreadową, która w sposób rynkowy, a nie można powiedzieć nakazowy, pozwoliła klientom zmniejszyć koszty kredytu poprzez na przykład spłatę tego kredytu w walucie, w którym był zaciągnięty. Czyli klient może dzisiaj kupić tą walutę, czyli konkretnie franka szwajcarskiego, na przykład w kantorze internetowym i bardzo często też bezkosztowo po prostu spłacać, czy bezkosztowo w sensie bez dodatkowych kosztów na przykład przelewu, spłacać raty takiego kredytu. To daje oszczędności jednak, bo zamiast no, tych kosztów, dajmy na to 10-procentowych tego spreadów, schodzimy na koszty, które są poniżej 1% albo jakiejś części ułamkowej procentu, więc pewne rozwiązania w tym zakresie już mamy. No oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o tych spreadach, to też trzeba by było się zastanowić, tak, czy narzucać jakiś limit, który banki mogłyby stosować, no ale mówię, to jest już ingerencja trochę w mechanizmy rynkowe, a z reguły takie ingerencje nikomu na dobre nie wychodziły do tej pory.
I w komisjach jest jeszcze projekt Platformy Obywatelskiej zakładający przewalutowanie zadłużenia pozostałego do spłaty, porównanie kredytu do analogicznego złotowego. Różnica wynikająca ze wzrostu kursów byłaby w połowie umorzona przez bank. Ekonomicznie to do przyjęcia, Jarosław Oczki.
Trochę nie jednak, ponieważ tutaj to też, to co już było mówione, że część frankowiczów zyskała na kredytach frankowych, tak? Czyli te korzyści zostały już jakby przez nich skonsumowane. Kredyty czasami zostały wcześniej spłacone i teraz można powiedzieć, że banki byłyby stratne na takim rozwiązaniu. Jeżeli teraz bank musiałby jakoś zrekompensować straty wynikające z tego, że ktoś brał kredyt po niższym kursie franka, to jakby to miało być sprawiedliwe ekonomicznie, to teraz powinien też mieć prawo dochodzenia jakby pewnych kwot od frankowiczów, którzy zyskali na tych kredytach, tak? Co jest niemożliwe, bo te osoby już tymi środkami być może nie dysponują. Także tutaj wydaje się, że ten pierwszy etap, który został zrobiony właśnie, czyli zniwelowanie tych spreadów, tak? Czyli znaczne ograniczenie wysokości spreadów, które rzeczywiście dochodziły nawet do 10%, były bardzo wysokie, jest dobrym rozwiązaniem, a drugi krok wydaje się, że te regulacje idą w kierunku takim, żeby jednak banki indywidualnie dogadywały się z klientami, szczególnie właśnie z klientami, którzy mają jakieś problemy z regulacją tych zobowiązań i chyba tutaj albo droga sądowa, ale myślę, że dużo lepszą drogą i też widać, że ustawodawca idzie w tym kierunku, stara się jakoś wymusić też trochę na bankach, żeby podjęły negocjacje z klientami, tak? Czyli każdy przypadek wtedy będzie traktowany indywidualnie, bo tak naprawdę trzeba też sobie powiedzieć, że kredyty frankowe są najlepiej spłacającymi się kredytami hipotecznymi jak do tej pory, tak? Czyli klienci, którzy wzięli kredyty w złotych, mają większe problemy z regulowaniem tych zobowiązań niż frankowicze, tak? Czyli na razie mówimy być może o potencjalnym problemie, że on kiedyś, ta bomba wybuchnie, tak? Być może jak frank będzie kosztował 5 złotych, tak? Albo no, trudno sobie wyobrazić na razie taką sytuację, ale jeżeli będzie bardzo niestabilna sytuacja polityczna, ekonomiczna, jest to sytuacja, którą można sobie wyobrazić.
Doktor Michał Buszko, już tak kończąc ten wątek, banki są skłonne, żeby indywidualnie się dogadywać, bo tak naprawdę bankom też zależy na tym, żeby nie topić tych klientów?
Oczywiście, dlatego że jednak po pierwsze musimy pamiętać o tym, kto te kredyty zaciągał. W dużej części te kredyty frankowe były zaciągane jednak przez osoby lepiej zarabiające. Po drugie, gro tych kredytów to są kredyty zaciągane w dużych miastach, no bo tam jednak te nieruchomości były najdroższe i po takie kredyty sięgały osoby. Poza tym no dzisiaj szalenie ważne dla banku jest przy konkurencji, która jest między bankami, jednak reputacja banku. Więc odrzucenie jednego, drugiego, trzeciego klienta z propozycją negocjacji będzie dla banku szalenie ryzykowne, jeżeli chodzi o dalszą współpracę. Musimy pamiętać, że bank generalnie w tym modelu obsługi klienta, który mamy przyjęty w Europie, bazuje na długoterminowych relacjach z klientem i rzecz polega na tym, że ta relacja musi być stabilna, czyli bank nie ma tak naprawdę korzyści w tym, że on dzisiaj klienta odprawi z kwitkiem, powie, że mu już więcej nie zależy na tym, no bo to będzie oznaczało, że zrobi tak z jednym, z drugim, trzecim i później więcej ci klienci nie przyjdą, a musimy pamiętać o tym, że kredyt chociażby hipoteczny to jest źródło zarobku dla banku przez kilkadziesiąt lat. I może jeszcze tylko kończąc tutaj ten wątek, dobrze się dzieje, że zaczynamy dbać o pewne kwestie przede wszystkim formalne, to znaczy się na przykład chociażby o to, żeby banki pokazywały klientom na przykład, w jaki sposób ustalają kursy walutowe, w jaki sposób ustalają spready, że to wszystko staje się bardziej czytelne, bo o tym zapomnieliśmy albo nie pomyśleliśmy w momencie, kiedy te kredyty były udzielane. No i w zasadzie co powinniśmy chyba dzisiaj zrobić, czy do czego dążyć, żeby z tymi kredytami sytuacja była lepsza? No tak naprawdę myślę, że tutaj to jest bardziej polityczne polityka chyba gospodarcza, która o tym decyduje, po prostu zadbać o to, żeby polski złoty po prostu był droższy wobec walut takich jak euro czy frank szwajcarski. Więc musimy być wiarygodni i mówiąc krótko, no, im frank będzie po prostu tańszy, nie mamy bezpośrednio wpływu na kurs franka oczywiście, dlatego że kurs franka w Polsce to jest wypadkowa tak naprawdę przeliczenia kursu polskiego złotego na euro i euro do franka, no, ale im będziemy bardziej stabilni, im polska gospodarka będzie lepiej postrzegana, tym będziemy lepiej wyceniani w stosunku do euro, a tym samym no, frank będzie tańszy, czyli łatwiej będzie spłacać nam kredyt.
Projekty ustaw trafiły do komisji w październiku, prace mają trwać do lutego. Beata Szydło, premier, w październiku mówiono, że na razie nie ma warunków, żeby stworzyć taką ustawę, na jaką liczą frankowicze. Zobaczymy, jaka będzie ta wypadkowa tych różnych poglądów. Z drugiej strony coraz więcej frankowiczów idzie do sądu, są już pierwsze nieprawomocne wyroki korzystne dla kredytobiorców. Jeden z sądów przyjął także pozew zbiorowy od frankowiczów. Do tego tematu będziemy powracać, wrócimy już wkrótce w audycji Pytać. Każdy może w polskim Radiu PIK. Proszę nas słuchać. Teraz krótka przerwa, a po niej o bardzo niskim bezrobociu w Bydgoszczy. To jest Regionalny Punkt Widzenia.
Stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah, it's a lot.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Gazeta Wyborcza publikuje dane, z których wynika, że Bydgoszcz znalazła się na 20. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o powiaty, z najniższą stopą bezrobocia. W tej chwili jest to 4,9%. Pytanie, trochę może przewrotne, do doktora Jarosława Oczki. Jest jakiś poziom bezrobocia, który jest pożądany, czy najlepiej, jeśli bezrobocia nie ma w ogóle?
Nigdy nie ma sytuacji, że bezrobocia nie będzie w ogóle, ze względu na to, że część osób, chociażby, no, część osób zmienia zatrudnienie i przejściowo może pozostawać bezrobotnymi, tak? Czyli nieposiadającymi pracy, poszukującymi pracy i osobami, które są skłonne podjąć pracę w ciągu najbliższych 2 tygodni, bo taka jest definicja osoby bezrobotnej. Także stopa bezrobocia nigdy nie dojdzie do zera, ale na pewno jest jeszcze jakiś potencjał spadkowy. Czy ta stopa jest pożądana, czy nie? To musielibyśmy zapytać pewnie pracodawców i pracobiorców. I tutaj niestety nie będzie konsensusu w opiniach wśród tych dwóch grup, dlatego że pracodawcy są zainteresowani tym, żeby stopa bezrobocia nie spadła bardzo nisko, ponieważ wtedy trudno jest znaleźć pracownika i już mamy z taką sytuacją do czynienia w dużych miastach. Bydgoszcz nie jest tutaj wyjątkiem. Oczywiście najniższe bezrobocie zdaje się w Poznaniu, w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie. I tutaj w tych miastach pracodawcy już od wielu miesięcy narzekają na niedobory pracownicze wręcz. Czyli można powiedzieć, że problem bezrobocia trochę odchodzi w przeszłość, jeżeli mówimy o problemie społecznym, tak? Czyli z punktu widzenia pracobiorców. Pracę jest znaleźć coraz łatwiej i ta praca, i ta stopa bezrobocia spada właściwie w każdej części Polski, w każdym regionie. To wynika z tego... No, tak jak z każdą ceną, tak? Z każdym stanem nierównowagi, czyli wynika z gry popytu i podaży. Popyt na pracę cały czas jest stabilny, nawet z tendencją wzrostową, ze względu na to, że występuje w Polsce wzrost gospodarczy. A z drugiej strony stopa bezrobocia w bardzo dużym stopniu w Polsce jest determinowana czynnikami podażowymi, czyli spadkiem populacji w wieku produkcyjnym, tak? Od pewnego czasu mamy do czynienia, od 5 lat mniej więcej, ze spadkiem populacji w wieku produkcyjnym. Ten trend dopiero się zaczął i on będzie się nasilał w najbliższych 5 latach, 10 latach, 15 latach.
I jakie może mieć konsekwencje? Jest groźny?
Jest groźny z punktu widzenia właśnie pracodawców i gospodarki, tak? Na razie jeszcze ta sytuacja nie jest groźna, ale trendy jasno wskazują, że w najbliższym czasie czeka nasz kraj ubytek populacji w wieku produkcyjnym na poziomie 2, 3, 4 milionów. Znaczy w najbliższym czasie, tam 10-15 lat, to niby jest długo, ale z drugiej strony ten ubytek też jest bardzo znaczny. I właściwie będzie moment, kiedy ta stopa bezrobocia rzeczywiście nie będzie mogła już dalej spadać i pracodawcy będą musieli zwiększać płace, żeby pozyskać pracowników, a jeżeli ten wzrost płac będzie miał wyższą dynamikę niż wzrost produktywności pracy, to firmy zaczną tracić konkurencyjność i w tym sensie ta sytuacja jest groźna i dla pracodawców, i dla gospodarki. Na przykład część inwestorów zagranicznych może stwierdzić, że jeżeli płace rosną znacznie szybciej niż wydajność pracy, to może warto rozważyć przeniesienie fabryki, nie wiem, na Ukrainę, do Mołdawii. Także tutaj musimy być też trochę wyczuleni na to, żeby nie cieszyć się za bardzo z tych spadków stopy bezrobocia, bo ta stopa już jest niska. Jesteśmy znacznie poniżej średniej Unii Europejskiej ze wskaźnikiem stopy bezrobocia, a przyszłość, przynajmniej po tej stronie podażowej, pokazuje, że jest tylko możliwość ruchu w dół, tak? Czyli ta sytuacja będzie jeszcze bardziej się pogarszać dla pracodawców, poprawiać dla pracobiorców.
Bydgoszcz ma niskie bezrobocie. W skali regionu jest jednak to bezrobocie jedno z najwyższych w kraju. Taka dysproporcja jakoś dla województwa może być groźna, doktor Michał Buszko.
Znaczy, Bydgoszcz jest i Toruń w zasadzie to są miasta, które mają to bezrobocie najniższe. No, są takimi, można powiedzieć, ośrodkami biznesowymi, które no, ściągają zatrudnienie. Natomiast rzeczywiście tutaj, bo mamy też oczywiście w województwie regiony czy powiaty, w których stopa bezrobocia przekracza ponad 20%. I to oznacza, że rzeczywiście tu jest problem, dlatego że możemy mieć do czynienia z taką polaryzacją, gdzie mamy takie centra biznesowe, w których rzeczywiście tą pracę znaleźć łatwiej i gdzieś tam te powiaty, które są na obrzeżach województwa, gdzie...
I trudno wyobrazić sobie, że ktoś dojeżdża po 80-100 kilometrów do pracy.
No to też oczywiście jest kwestia infrastruktury i połączeń, bo zobaczmy, jak to wygląda na przykład chociażby w województwie mazowieckim, gdzie ze względu na w miarę dobre połączenia osoby bardzo często podróżują z dosyć daleka, żeby no, mogły pracować i rzeczywiście godnie zarabiać, więc tutaj ten przypadek Mazowieckiego pokazuje, że jest to możliwe, natomiast nasze województwo jest inne. Jesteśmy jednak regionem dosyć ubogim na tle tych czołowych ośrodków, więc tutaj ta polaryzacja po prostu może powodować, że gdzieś tam trochę te powiaty takie, można powiedzieć, no, dalej położone od Torunia, Bydgoszczy, zostały gdzieś tam wykluczone. Ja może jeszcze dodam jedną ciekawą rzecz, mianowicie ze względu na to, że Bydgoszcz i Toruń, zwłaszcza Bydgoszcz tutaj jest powiatem, który ma rzeczywiście to bezrobocie niskie, już widać wyraźnie problem, tu się właśnie odniosę do mojego przedmówcy, się z nim zgodzę jak najbardziej, że jest problem po prostu z pozyskaniem już pracowników, zwłaszcza specjalistów, dlatego że tak naprawdę tych specjalistów w regionie po prostu nie ma. Nie zawsze firma jest w stanie zapłacić pieniądze tak jak w Warszawie. Tutaj firma, która działa na terenie naszego województwa, zarobki są niższe generalnie, ale jest problem ze specjalistami i często jest tak, że firmy przez wiele miesięcy nie mogą po prostu zatrudnić osoby, której poszukują. Nie mówimy tu o osobach takich do tych podstawowych prac, bo z tym...
Efekt może być taki, że taka firma będzie szukała innego miejsca w kraju, albo właśnie...
Może tak być, albo może być po prostu sytuacja taka, że firma nie będzie mogła się rozwijać, dlatego że po prostu nie będzie w stanie zatrudnić takich osób, no bo żeby te osoby na przykład ściągnąć tutaj, będzie musiała po prostu firma przekupić te osoby, żeby gdzieś one przyszły z regionów bardziej bogatych, a to nie jest wcale takie proste. Musimy też pamiętać o tym, że też jako region nie jesteśmy specjalnie konkurencyjni, no chociażby z wynagrodzeniami, które są płacone w Warszawie, albo w tych dużych ośrodkach, no z Bydgoszczy nie jest tak daleko do Poznania, chociażby w Poznaniu, jak słyszeliśmy, mamy na najniższe bezrobocie w zasadzie w kraju, no i zagranica pozostaje jednak, no bo zwróćmy uwagę, że zarobki, które dzisiaj przecież Polacy mogą osiągać legalnie, są zdecydowanie wyższe, kilkukrotnie wyższe niż w Polsce.
Z jednej strony malejące bezrobocie, z drugiej strony, jak słyszymy, problemów nie brakuje. Zmieńmy temat. Przed świętami rząd postanowił zrezygnować z pomysłu wprowadzenia jednolitego podatku. Przypomnijmy, Polacy zamiast PIT-u, składek na ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego mieli płacić jednolitą daninę. No i pytanie, zwyciężyła polityka czy ekonomia? Więcej było plusów czy minusów, doktor Jarosław Oczki?
Tutaj wydaje się, że jednak rachunek ekonomiczny zwyciężył, plus też wiadomo, że każde rozwiązanie, które przyczyniłoby się de facto do zwiększenia obciążeń podatkowych, też jest politycznie ryzykowne, czyli pewnie czynniki polityczne i ekonomiczne tutaj zaważyły. Jeżeli chodzi o ten jednolity podatek, tak naprawdę wszystko zależało od stawki, która byłaby ustalona, od stawek, tak? I żeby można było stwierdzić, kto zyskuje, kto traci, ale już na podstawie takich wstępnych szacunków można było oczekiwać, że stracą na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą, których jest 400 tysięcy, jednoosobowe przedsiębiorstwa, których jest 400 tysięcy w Polsce, które są teraz objęte podatkiem liniowym 19% i w tym nowym jednolitym podatku, w tym nowym systemie mogłyby te osoby być objęte znacznie wyższą stawką. Nawet tą górną, zdaje się, tam była proponowano do
40%. Około
40%. Także tutaj to jest jednak dosyć duża grupa osób i też no, argument był taki, że jeżeli te osoby ponoszą ryzyko, prowadząc działalność gospodarczą, to powinny być traktowane trochę tak jak przedsiębiorstwa, tak? Które też mogą ponieść straty, mogą mieć zyski i to ryzyko powinno być jakoś zrekompensowane, między innymi niższą stawką opodatkowania. Także tutaj pewnie przeważył ten argument dotyczący przedsiębiorców, plus pewnie też taki jednolity podatek zmniejszyłby trochę elastyczność rynku pracy, w sensie takim, że na przykład umowy o dzieło byłyby też wyżej opodatkowane, czyli takie pewne takie atypowe, nietypowe formy zatrudnienia również stałyby się mniej atrakcyjne dla przedsiębiorców i dla pracobiorców.
Plusem nowego systemu miało być to, że ten system będzie bardziej przejrzystszy, prosty, o tym też mówili przedsiębiorcy. I pewnie ten nowy system miał zwiększyć dochody do budżetu. I teraz pytanie, czy bez tego jednolitego podatku trudniej będzie bilansować wydatki, czy to nie ma znaczenia, Michał Buszko?
No, moim zdaniem oczywiście wprowadzenie czy wywrócenie systemu podatkowego do góry nogami w Polsce, bo w zasadzie do tego zmierzaliśmy, miało na celu wprowadzenie większej progresywności, czyli tak naprawdę przerzucenie większych obciążeń fiskalnych na osoby lepiej zarabiające. No bo z drugiej strony, jak tłumaczyć, że zmieniamy wszystko po to, żeby wrócić do stanu dochodowego tego, w którym byliśmy, więc ewidentnie tutaj bardziej chodziło o to, żeby po prostu tych pieniędzy z budżetu zebrać więcej. To, co tutaj powiedział przed chwilą kolega, oczywiście związałoby się to z tą progresywnością i też większym fiskalizmem. Myślę, że zwłaszcza przede wszystkim uderzyłoby to w te osoby niekoniecznie pracujące na podstawie umowy o pracę, które zarabiają rzeczywiście dobrze, ale przede wszystkim przedsiębiorców. I ostatecznie myślę, to było przyczyną tego, żeby tej przedsiębiorczości nie hamować. I kwestia też druga, to była techniczna na pewno kwestia, bo rozmawialiśmy kilka miesięcy temu właśnie też na temat tej propozycji tutaj na antenie i podkreśliliśmy, że czasu naprawdę jest bardzo mało na to, żeby ten system wprowadzić w życie. Więc być może wrócimy do tej koncepcji, natomiast oczywiście no, będzie to wymagało więcej czasu. Czy budżet się bez tego dopnie? No oczywiście to zależy od tego po prostu, jakie ostatecznie będą wpływy do budżetu i jaka będzie polityka wydatkowa. No i przede wszystkim, w jakim tempie będziemy się rozwijali, bo wzrost gospodarczy, musimy pamiętać o tym, jest tutaj głównym motorem wpływów.
Solidarność coraz bardziej naciska na wprowadzenie przepisów zakazujących handlu w niedzielę. Niektórzy posłowie PiS-u mówią, że ograniczenia mogą zacząć obowiązywać w połowie tego roku. Zdania na temat skutków są podzielone. Związkowcy mówią, że nic złego się nie stanie. Sieci handlowe straszą zwolnieniami pracowników. Mówi się o 36 tysiącach miejsc pracy. Polska Rada Centrów Handlowych powołuje się na analizy, z których wynika, że obroty w sklepach spadną rocznie o prawie 10 miliardów złotych, co będzie oznaczać niemal 2 miliardy złotych mniej podatków w kasie państwa. Pytanie, ograniczenie handlu w niedzielę obowiązuje w wielu krajach. Czy zatem faktycznie jest się czego obawiać? Czy ta zmiana, ten zakaz może być groźny dla branży handlowej, dla pracowników? Jarosław Oczki.
Wydaje się, że ta zmiana mogłaby spowodować pewne negatywne skutki, jednak ja bym nie przeceniał tych negatywnych skutków. Znaczy, na pewno nie zwiększy się zatrudnienie w branży handlowej w wyniku takiej zmiany, ani nie wzrosną obroty, ani wpływy podatkowe państwa, ale te zmiany wydają się mieć dosyć nieduże znaczenie. Znaczy, wiadomo, że te osoby, które planują, obecnie robią zakupy w niedzielę, będą musiały te zakupy po prostu robić inne dni tygodnia, co będzie na pewno mniej wygodne. Także to ten problem wydaje mi się, że nawet jest mniej ekonomiczny, a bardziej społeczny i polityczny. Tak? To nawet można było prześledzić po tym, jak sytuacja wyglądała w ostatnim czasie na Węgrzech, gdzie taki zakaz został wprowadzony. I po roku rząd Orbana wycofał się z tego...
Ale właśnie bardziej pod wpływem nacisków społecznych.
Nie pod wpływem czynników ekonomicznych, tylko właśnie konsumenci byli na tyle niezadowoleni z tego rozwiązania, nawet pracownicy branży handlowej, tak? Dla których często praca w niedzielę jest możliwością dodatkowego zarobkowania. Także wydaje się, że to jest kwestia właśnie, znaczy w ekonomii jest, część ekonomii można powiedzieć, że to jest ekonomia pozytywna, która mówi o tym, jakie prawa występują, jak działa popyt, jak działa podaż, tak, od czego zależy i tak dalej, a część ekonomii jest wartościująca, jest normatywna, czyli mówi się, co powinno się robić, czego nie powinno. I tutaj właściwie już trochę wchodzimy też w taki zakres już paraekonomiczny, czyli właściwie... Okej, ta decyzja ma skutki ekonomiczne, ale tak naprawdę motywem podjęcia tej decyzji jest często, jeżeli na przykład motywem jest kwestia społeczna, czy prorodzinna, czy nawet wręcz religijna, to właściwie tutaj ekonomista ma mało do powiedzenia, tak? No jeżeli większość społeczeństwa chce wprowadzić taką zmianę, większość krajów europejskich ma takie zasady, ma jakieś ograniczenia handlu w niedzielę, także tutaj nie należy się pewnie oburzać, że taka propozycja pada, chociaż na pewno z ekonomicznego punktu widzenia, jak miałbym się wypowiedzieć, tak na czysto, to ona nie jest opłacalna ekonomicznie, ale być może te kwestie prorodzinne, tak? I kwestia też równowagi między pracą, życiem osobistym, też mają jakąś wartość, której ja jako ekonomista nie podejmuję się tutaj wycenić, tak? I także ale każde rozwiązanie właściwie...
Ekonomia jest bezlitosna i teraz pytanie do pana doktora Buszko, w jaki sposób właściciele ewentualnie mogą rekompensować sobie te straty, na przykład będą finansować z funduszu na podwyżki, więc ludzie mniej zarobią, tak mogą właściciele kalkulować? No bo biznes to biznes.
No, biznes to biznes i czytałem wypowiedzi wielu czołowych przedsiębiorców w Polsce, którzy mówili, że w zasadzie no, dla nich wolna niedziela, to znaczy się w sensie biznesowym oczywiście, nie prywatnym, będzie oznaczało oszczędności w firmie, czyli przede wszystkim mniejsze zatrudnienie, no, dlatego że jeżeli obcinamy jeden dzień biznesu, no to, to siłą rzeczy potrzebuje mniej ludzi do obsłużenia tego. W tym momencie mówimy o pracownika w handlu, no, to, to pracownik jest tutaj nam niezbędny, żeby ten handel był. Może być właśnie to podstawową konsekwencją właśnie ograniczenie zatrudnienia. No pytanie teraz jest następujące. Czy pracodawcy chcieliby odrobić to na przykład wydłużając, nie wiem, godziny pracy w ciągu tygodnia, bo ciężko sobie wyobrazić, że jeżeli teraz nie mamy tego handlu w niedzielę, to kumuluje nam się ta liczba osób, klientów w sklepie na przykład w sobotę i teraz pytanie, czy klient będzie się czuł komfortowo, kiedy w tłumie będzie gdzieś tam dokonywał zakupu, a musimy pamiętać o tym, że w niedzielę kupowane są przede wszystkim te dobra, można powiedzieć, nie żywnościowe, czyli nie codziennego użytku, tylko te dobra trwałe. A więc jeżeli już w niedzielę idziemy na zakupy, to dlatego, że kupujemy rzeczy typu telewizor, pralka, lodówka, więc takie dobra, gdzie no, ta decyzja zakupowana wymaga troszkę więcej tutaj zastanowienia się, trochę więcej jakiegoś tam, jakiejś kalkulacji i też chyba trochę więcej czasu właśnie na podjęcie takiej decyzji. To jest oczywiście handel w niedzielę jest oczywiście kwestią, myślę, tak jak tu przedmówca powiedział, bardziej społeczną, dlatego że konsekwencje ekonomiczne oczywiście w postaci mniejszego zatrudnienia mogą być, natomiast bardziej są to kwestie społeczne. Może też się odniosę tutaj do innych krajów, bo rzeczywiście w wielu krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, niedziela jest wolna od pracy. Ja mam dosyć tutaj dobre kontakty, jeżeli chodzi o Francję i też często tam bywam, więc we Francji zależy gdzie. W Paryżu oczywiście wygląda to zupełnie inaczej, no bo Paryż jest stolicą, więc tam w zasadzie w niedzielę musi wszystko funkcjonować ze względu na ruch turystyczny, ale w innych miastach na przykład, no w zasadzie w niedzielę po godzinie 13-14 nie ma sklepu już, który będzie otwarty, więc klient jest zdany w zasadzie jedynie na placówki usługowe, czyli restauracje, bar.
I nic złego się nie dzieje.
Nic złego się nie dzieje, z tym, że musimy pamiętać, że Francja jest krajem, który, że tak powiem, no, wypracował to swoje bogactwo. My jesteśmy krajem na dorobku i to też jest pewna różnica.
I na koniec ciekawostka, sporo dziś tematów zaplanowałem, nie wszystkie zrealizujemy, bo już kończy się czas audycji. Finlandia rozważa wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Na razie przetestuje go na grupie 2000 bezrobotnych. Będą dostawać 560 euro miesięcznie. Co ma ich zmotywować do podjęcia pracy? Taki pomysł ma sens, Jarosław Oczki?
Taki pomysł jest na pewno coraz częściej dyskutowany i rozważany. Jego wprowadzenie jest rozważane przez coraz większą liczbę krajów. Ma to o tyle sens, że taki dochód podstawowy znosi pewną niedoskonałość systemu zasiłków, jakie są takich tradycyjnych zasiłków społecznych. Obecnie jest tak w tradycyjnym systemie przyznawania zasiłków społecznych, że osoba bezrobotna, która uzyskuje zatrudnienie, traci prawo do tych zasiłków, tak? Czyli jeżeli uzyskuje jakiś dochód, to powyżej pewnego progu tracę prawo do tych zasiłków. Dochód podstawowy ma tą różnicę, ten, który na przykład został zaproponowany w Finlandii, że w momencie, kiedy osoba bezrobotna, bo na razie to dotyczy tylko osób bezrobotnych, tam pewnej chyba 2000, w momencie, kiedy ta osoba uzyska zatrudnienie, nie traci prawa do tego zasiłku, czyli tak jakby ta osoba, która ma być zaktywizowana, ma uzyskać zatrudnienie, nie kalkuluje, jaka jest różnica między tym dochodem, który uzyskam, a tym, który utracę, bo tak naprawdę to jest jego korzyść netto, tylko wie, że ten zarobek, który uzyska dodatkowy, to będzie to właśnie ta jego korzyść netto, tak? Czyli ponad to 560 euro może uzyskać ten dochód, który będzie wynikał z wynagrodzenia za pracę. Także w tym sensie to jest bardziej takie aktywizujące osoby, które są wykluczone z rynku pracy, które mają problemy z aktywizacją zawodową, to zwiększa ich motywację, tak? Oczywiście kij ma dwa końce. Takie rozwiązanie na pewno jest droższym rozwiązaniem, ponieważ musimy wypłacać ten dochód podstawowy, czyli tak naprawdę jak do tej pory było to zasiłkiem socjalnym, teraz jest to nazywane dochodem podstawowym, ale wypłacamy to również osobom, które uzyskują dochody, tak? Czyli Czyli tak jakby te pieniądze, można powiedzieć, są nieefektywnie adresowane.
Już tak na koniec.
I to jest jedna z wad tego.
Czy takie rozwiązanie przyjąłby się w Polsce, Michał Buszko?
Oj, ja patrzę na to z punktu widzenia czysto finansowego. Raczej bym był tu sceptycznie nastawiony. Ja wychodzę z takiego założenia, że pieniądz uzyskany łatwo, to jest pieniądz, którego się nie ceni. No ale mówię, ponieważ się zajmuję finansami, więc trochę mam taki szczególny punkt widzenia na to. Nie wiem, czy wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce byłoby kontrowersyjne z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście budżetowych, dlatego że to Finlandia może sobie na to pozwolić. Zwróćmy uwagę, że podobny pomysł był w Szwajcarii i w Szwajcarii Szwajcarzy w referendum odmówili, gdzie w Finlandii, zobaczmy, to jest bardzo mała kwota, tak, bo ona to jest 2,5 tysiąca z kawałkiem złotych oczywiście, natomiast w Szwajcarii mówiliśmy o kwocie 4 tysięcy franków, czyli tam mówiliśmy o znacznie, znacznie większych pieniądzach. W Polsce oczywiście byłoby to po pierwsze trudne do przepchnięcia ze względów budżetowych. No, Finlandia jest znacznie bogatszym krajem niż Polska, a po drugie, nie wiem, czy taki stały dochód nie byłby po prostu bardzo demotywujący do pracy, no bo moglibyśmy sobie wyjść z takiego założenia, że skoro państwo nam płaci za to tylko, że jesteśmy, nie? Prawda? A niekoniecznie za to, że musimy rano, prawda, zimą, jeszcze jak jest ciemno, wyjść do pracy, prawda, siedzieć w tej pracy często nawet kilkanaście godzin, no to czemu się spinać?
Motywacja by spadała. Doktor Michał Buszko, doktor Jarosław Oczki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panowie byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. To był regionalny punkt widzenia w polskim Radiu PIK. Kolejna audycja już jutro po 9:00. Teraz do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.